Błonia zamkowe lśniły w słońcu jak świeżo pomalowane. Bezchmurne niebo uśmiechało się do siebie w prawie gładkim, roziskrzonym jeziorze, aksamitno-zielone trawniki falowały od czasu do czasu w łagodnym powiewie wiatru. Nadszedł czerwiec, ale dla uczniów piątych klas oznaczało to tylko jedno. Wreszcie mieli na karku sumy. Nauczyciele już im nic nie zadawali, a lekcje poświęcali powtarzaniu tych tematów, które według nich mogły pojawić się na egzaminach. Napięta gorączkowa atmosfera wymiotła z głowy Harego prawie wszystko, prócz sumów, choć od czasu do czasu podczas lekcji eliksirów zastanawiał się, czy Lupin interweniował u Snape'a w sprawie jego dalszych lekcji o klumencji. Jeśli to nawet uczynił, Snape zignorował Lupina tak, jak teraz ignorował Harego. Haremu bardzo to odpowiadało, bo i bez dodatkowych lekcji ze Snape'em miał czas wypełniony nauką, a ku jego uldze Hermiona była zbyt zajęta, żeby go zadręczać oklumencją. Wciąż mruczała coś do siebie pod nosem i nawet przestała zostawiać skrzatom czapeczki. Nie była wcale jedyną dziwacznie zachowującą się osobą. Ernie Macmillan nabrał irytującego zwyczaju wypytywania innych o ich metody nauki. Jak myślicie, ile godzin dziennie poświęcacie na naukę? Zapytał z obłędem w oczach Harry'ego i Rona, kiedy stali w kolejce przed cieplarnią. No bo ja wiem, odpowiedział Ron, kilka, ale mniej czy więcej niż 8? Chyba mniej, odrzekł nieco zaniepokojony Ron. Bo ja 8, oznajmił Ernie, wypinając pierś. 8 lub 9. Dzień w dzień kuję przez godzinę przed śniadaniem. 8 to moja średnia, a w sobotę czasem nawet 10. W poniedziałek wkuwałem przez 9,5 godziny, we wtorek było gorzej, tylko 7,3 kwadranse, ale w środę Harry był głęboko wdzięczny profesor Sprout, że w tym momencie zaprosiła ich do cieplarni numer 3, zmuszając Erniego do przerwania tej wyliczanki. Natomiast Draco znalazł inny sposób na wzniecanie paniki. Nieważne, co się wie, nieważne, pouczał głośno Crabbe'a i Goyle'a przed klasą eliksirów na kilka dni przed początkiem egzaminów. Ważne, kogo się zna. Na przykład mój ojciec przyjaźni się od lat z przewodniczącą czarodziejskiej komisji egzaminacyjnej, starą Gryzeldą Merchbanks. Bywała u nas na obiadach i w ogóle. Myślicie, że to prawda? Zapytała szeptem Hermiona z przestraszoną miną. A jeśli to prawda, to i tak. Tak, nic na to nie poradzisz, stwierdził ponuro Ron. Nie sądzę, by tak było, odezwał się za ich plecami Neville, bo Gryzelda Merchbanks jest bliską znajomą mojej babci i nigdy nie wspominała o Malfoyach. Neville, a jaka ona jest? Zapytała natychmiast Hermiona. Bardzo surowa? Jest trochę taka jak babcia, odpowiedział zrezygnowanym tonem. Taka znajomość chyba ci nie zaszkodzi, co? Pocieszył go Ron. Nie sądzę, żeby to coś pomogło, powiedział Neville jeszcze bardziej przybity. Babcia zawsze powtarzała, profesor Merchbanks, że nie jestem tak zdolny jak mój tata. Zresztą sami widzieliście w świętym Mungu, jaka ona jest. Utkwił wzrok w podłodze. Harry, Ron i Hermiona spojrzeli po sobie, ale nie wiedzieli, co powiedzieć. Neville po raz pierwszy wspomniał, że spotkali się w szpitalu czarodziejów. Tymczasem wśród piątoklasistów i siódmoklasistów rozkwitł czarny rynek na wszelkie środki wspomagające koncentrację, sprawność umysłową i pobudzenie. Harry'ego i Rona kusiła butelka eliksiru mózgowego Barufia, oferowana im przez Ediego Carmichaela, krukona z 6. klasy, który przysięgał, że tylko dzięki temu specyfikowi dostał rok temu 9 wybitnych na egzaminach i żądał tylko 12 galeonów za całe pół kwarty. Ron zapewniał Harry'ego, że odda mu za swoją część, gdy tylko ukończy Hogwart i dostanie pracę, ale zanim zdążyli dobić targu, Hermiona skonfiskowała Carmichaelowi butelkę i wylała jej zawartość do sedesu. — Hermiono, chcieliśmy to kupić! — krzyknął Ron. — Nie bądź głupi! — warknęła. — Równie dobrze mógłbyś zażyć sproszkowanych pazurów smoka Harolda Dingla. Na to samo by wyszło. Dingle ma sproszkowany pazur smoka? Zainteresował się Ron. Już nie, też to skonfiskowałam. Te wszystkie świństwa wcale nie działają. Ale smocze pazury naprawdę działają, zaperzył się Ron. Podobno są super. Dają ci takiego kopa w mózg, że przez kilka godzin łapiesz wszystko. Hermiono, daj mi choć szczyptę. Przecież nic mi się nie stanie. Może się stać, powiedziała ponuro Hermiona. Przyjrzałam się bliżej temu proszkowi i stwierdziłam, że to wysuszone odchody bachanek. Ta informacja odebrała Harremu i Ronowi ochotę na środki pobudzające pracę mózgu. Podczas następnej lekcji transmutacji dostali rozkład egzaminów i szczegółowy regulamin sumów. Jak widzicie, powiedziała profesor McGonagall, gdy spisali z tablicy daty i godziny egzaminów, egzaminy zostały rozłożone na 2 tygodnie. Przed południem będziecie pisać sprawdziany z teorii, a po południu zdawać z praktyki. Oczywiście egzamin praktyczny z astronomii odbędzie się w nocy. Muszę was ostrzec, że wasze arkusze egzaminacyjne zostaną zaczarowane najsilniejszymi zaklęciami przeciw wszelkim oszustwom. Zakazane są samoodpowiadające pióra, podobnie jak przypominajki, odczepiane mankiety ze ściągami i samopoprawiający atrament. Niestety co roku mamy przynajmniej jednego ucznia lub uczennicę, którym się wydaje, że mogą obejść regulamin czarodziejskiej komisji egzaminacyjnej. Mam tylko nadzieję, że nie będzie to nikt z Gryffindoru. Nasza nowa dyrektorka, to słowo wymówiła z taką miną, z jaką ciotka Petunia patrzyła na wyjątkowo uparty kłąb kurzu, poprosiła opiekunów domów, żeby zapowiedzieli wszystkim, że wszelkie próby ściągania będą wyjątkowo surowo karane, ponieważ, jak się zapewne domyślacie, wasze wyniki będą odzwierciedleniem skuteczności jej nowych metod zarządzania szkołą. Tu profesor McGonagall lekko westchnęła, a Harry spostrzegł, że nozdrza jej zadrgały. Nie jest to jednak powód, abyście nie starali się zdać jak najlepiej. Musicie myśleć o waszej przyszłości. Pani profesor, a kiedy poznamy wyniki? Zapytała Hermiona, podnosząc rękę. Dostaniecie je w lipcu przez sowy. Wspaniale, powiedział Dean Thomas donośnym szeptem. Nie musimy się martwić aż do wakacji. Harry ujrzał oczami wyobraźni, jak siedzi przez 6 tygodni w sypialni przy Privet Drive 4 i czeka na wyniki egzaminów. No cóż, pomyślał z goryczą, mogę się przynajmniej spodziewać, że w wakacje dostanę jeden list. Pierwszy egzamin z teorii zaklęć miał się odbyć w poniedziałek przed południem. W niedzielę po obiedzie Harry zgodził się przepytać Hermionę, ale wkrótce tego pożałował. Była okropnie podniecona i wciąż wyrywała mu książkę z rąk, żeby sprawdzić, czy jej odpowiedź była absolutnie poprawna, aż w końcu uderzyła go mocno w nos ostrym brzegiem wybitnych osiągnięć w czarowaniu. Wiesz co, lepiej przepytaj się sama, oświadczył stanowczo, oddając jej książkę i ocierając łzy z oczu. Ron zatkał uszy palcami i odczytywał notatki z 2 lat, poruszając bezgłośnie ustami. Simius leżał na podłodze, recytując definicję zaklęcia tworzącego, podczas gdy Dean sprawdzał jej poprawność w standardowej księdze zaklęć stopień 5, a Parvati i Lavender, ćwicząc zaklęcia ruchu, zmuszały swoje piórniki do ścigania się wokół krawędzi stolika. Podczas kolacji atmosfera była dość napięta. Harry i Ron wiele nie mówili, zajadając z apetytem, bo przez cały dzień ciężko harowali. Hermiona z kolei wciąż odkładała sztućce i nurkowała pod stół, żeby sięgnąć do torby i sprawdzić coś w którejś z książek. Ron właśnie jej mówił, że powinna się najeść, bo nie będzie mogła zasnąć, kiedy widelec wyśliznął jej się z ręki i upadł z głośnym brzękiem na talerz. Och, wielkie nieba, powiedziała cicho, patrząc w stronę sali wejściowej. To oni! To egzaminatorzy! Harry i Ron odwrócili się. Przez otwarte drzwi wielkiej sali widać było Umbridge, stojącą z grupką wiekowych czarownic i czarodziejów. Harry z zadowoleniem stwierdził, że dyrektorka ma dość wystraszoną minę. Może podejdziemy, żeby im się lepiej przyjrzeć, co? Zaproponował Ron. Harry i Hermiona kiwnęli głowami i ruszyli ku podwójnym drzwiom do sali wejściowej, zwalniając kroku po przejściu przez próg. Harry pomyślał, że drobna, przygarbiona czarownica z twarzą tak pomarszczoną, że wyglądała jak pokryta pajęczyną, to pewnie profesor Marchbanks. Umbridge zwracała się do niej z wielkim szacunkiem. Profesor Marchbanks musiała być trochę przygłucha, bo choć stały blisko siebie, odpowiadała jej bardzo głośno. Tak, 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 tak. Podróż była udana. To dla nas nie pierwszyzna, ale ostatnio nie miałam żadnych wiadomości od Dumbledora, dodała rozglądając się po sali, jakby miała nadzieję, że nagle wyjdzie z jakiegoś schowka na miotły. Pewnie nie masz pojęcia, gdzie on teraz może być. Niestety nie, powiedziała Umbridge, łypiąc groźnie na Harry'ego, Rona i Hermionę, którzy przystanęli u stóp marmurowych schodów, a Ron udawał, że rozwiązało mu się sznurowadło. Ale śmiem twierdzić, że Ministerstwo Magii wkrótce go wytropi. Wątpię, oświadczyła głośno profesor Marchbanks. Jak Dumbledore nie chce, żeby go znaleziono, to nikt go nie znajdzie. Mam podstawy. Osobiście go egzaminowałam z transmutacji i zaklęć, kiedy zdawał owutemy. Wyczyniał różdżką takie rzeczy, jakich w życiu nie widziałam. Tak, no to może, powiedziała profesor Umbridge, podczas gdy Harry, Ron i Hermiona zaczęli wlec się po marmurowych schodach najwolniej jak mogli. Może zaprowadzę was do pokoju nauczycielskiego. Filiżanka herbaty po podróży dobrze wam zrobi. Tego wieczoru trudno było odpocząć. Każdy próbował coś jeszcze powtórzyć, ale nikomu jakoś to nie wychodziło. Harry wcześnie poszedł do łóżka, ale długo nie mógł zasnąć. Wspominał swoją konsultację w sprawie przyszłej kariery zawodowej i stanowcze oświadczenie McGonagall, że pomoże mu zostać aurorem, nawet jeśli miałaby to być ostatnia rzecz, jaką zrobi. Teraz, gdy już nadszedł czas egzaminów, żałował, że nie przykładał się bardziej do nauki. Wiedział, że nie tylko on nie śpi, ale nikt się nie odzywał i w końcu jeden po drugim zasnęli. Podczas śniadania też nikt nie był rozmowny. Parvati powtarzała pod nosem zaklęcia, co sprawiało, że stojąca przed nią solniczka podrygiwała lekko, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Hermiona tak szybko czytała wybitne osiągnięcia w czarowaniu, że oczy biegały jej w prawo i w lewo jako szalałe. Neville'owi wciąż wypadały z rąk sztućce i kilka razy przewrócił słój z marmoladą. Po śniadaniu uczniowie piątych i siódmych klas zebrali się w sali wejściowej, a inni rozeszli się po klasach. I w końcu o 9:30 zaczęto wzywać do wielkiej sali klasę po klasie. Wielka sala wyglądała dokładnie tak, jak ją Harry zobaczył w myślotsiewni, kiedy jego ojciec Sirius i Snape zdawali sumy. Znikły cztery stoły domów, a na ich miejsce pojawiły się rzędy małych stolików zwróconych w stronę stołu nauczycielskiego w końcu sali, gdzie czekała profesor McGonagall. Kiedy wszyscy usiedli i zapadła cisza, powiedziała: możecie zaczynać. I przewróciła wielką klepsydrę stojącą na biurku obok niej, na którym leżały też zapasowe pióra, kałamarze i zwoje pergaminu. Harry z bijącym sercem sięgnął po swój arkusz egzaminacyjny. Trzy rzędy na prawo i cztery stoliki do przodu od niego Hermiona już skrobała za wzięcie piórem. Spojrzał na pierwsze pytanie. A. Podaj formułę zaklęcia. B. Opisz, jaki ruch należy wykonać różdżką, żeby przedmiot latał. Harremu przemknął przez głowę obraz maczugi wzbijającej się w powietrze i lądującej z głuchym łoskotem na grubej czaszce trolla. Uśmiechając się lekko, pochylił się nad pergaminem i zaczął pisać.